Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli i zabieram ich ze wszystkich stron. I prowadzę ich do ich kraju i uczynię ich jednym ludem w kraju na górach Izraela i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził. I już nie będą tworzyć dwóch narodów i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczyszczę ich i będą moim ludem, ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój Dawid będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jednego pasterza i żyć będą według moich praw i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Zamieszkają w nim oni i synowie i wnuki ich na zawsze, a mój sługa Dawid będzie na zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Osadzę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na skale. Mieszkanie moje będzie pośród nich i ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze. Oto słowo Boże.
Pan nas obroni, tak jak pasterz obce. Pan nas obroni, tak jak pasterz obce. Słuchajcie, narody, słowa Pana. Głoście na dalekich wyspach i mówcie. Ten, co rozproszył, zgromadzi Izraela i będzie czuwał nad nim, jak pasterz nad swą trzodą. Pan nas obroni, tak jak pasterz obce. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozraduje się błogosławieństwem Pana. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca, i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość. Pocieszę ich rozweselem po ich troskach. Pan nas obroni, tak jak pasterz obce. Chwała Tobie, Królu wieków, chwała Tobie, Królu wieków. Odrzuć od siebie wszystkie grzechy i odpuść sobie nowe serce i nowego ducha. Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z wami
i słowo i
słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha Żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Jak wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, by można było go pojmać. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia w Chrystusie, arcykapłan Kajfasz wypowiada dzisiaj proroctwo o Jezusie, zapowiadając jego mękę, śmierć na krzyżu. Jesteśmy na progu Wielkiego Tygodnia, podczas którego będziemy towarzyszyli Jezusowi, można tak powiedzieć, będziemy szli za Nim krok w krok, chyba że ktoś z nas, tak jak uczniowie, zatrzyma się w drodze, odwróci, ucieknie. Ale chcemy iść za Jezusem i stanąć, tak jak Maryja i święty Jan, pod krzyżem, tak jak tutaj mamy odmalowaną tę scenę w prezbiterium w kościele, i chcemy patrzeć na tego, którego przebodli, bo wiemy, że w jego ranach jest nasze życie, w jego ranach jest nasze zdrowie. Z jego ran wypływa strumień, który może dać nam życie na całe wieki. Chcemy stanąć pod krzyżem jako dzieci Boga, które żyją w nieustannym rozproszeniu. Grzech raz za razem odwraca nas od Boga, zwraca nas ku sobie. Bo grzech w nas działa tylko i wyłącznie dlatego, że my próbujemy o własnych siłach bronić swojego życia. Grzech pojawia się tam, gdzie człowiek boi się czegoś, gdzie człowiek doświadcza lęku, gdzie staje w obliczu straty i za wszelką cenę chce coś dla siebie zatrzymać, jakąś część życia, część świata, część swoich uczuć. Idziemy w stronę krzyża. Gdy Jezus zostanie wywyższony nad ziemię, jak mówi Pismo, wtedy przyciągnie wszystkich do siebie. Wielki Piątek, który jest przed nami, to jest moment, w którym Bóg na nowo, można powiedzieć tak jak magnes, przyciągnął do siebie rozproszone w świecie dzieci Boże. Bo Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka. Słyszeliśmy o tym w proroctwie Ezechiela, które tutaj zostało odczytane. Jak to Bóg zapowiada to swoje dzieło. Uwolnię ludzi od wiarołomstw, od grzechów. Oczyszczę ich i będą moim ludem, ja zaś będę ich Bogiem. Jest w Starym Testamencie taka niewielka księga, którą napisał prorok Ozeasz. Zaledwie 14 rozdziałów. Zapraszam, zachęcam, żeby w domu tę księgę sobie przeczytać. Przepiękna. Księga proroka, który zapowiada dzieło Boga wobec człowieka. Prorok Ozeasz żył w 8 wieku przed Chrystusem. To był czas, kiedy Izraelici, z którymi Bóg związał się przymierzem, tak samo jak z nami jest związany przymierzem na mocy chrztu, Izraelici zaczęli chodzić w życiu swoimi drogami, odwracając się od Boga. Zaczęli łamać przymierze. I wtedy Pan Bóg posłużył się prorokiem Ozeaszem, żeby opowiedzieć człowiekowi historię swojej miłości do człowieka. Ozeasz w pewnym momencie swojego życia usłyszał słowo Boga, który mu powiedział: Ozeaszu, weź to wszystko, co masz i wyrusz w drogę, aby znaleźć wybrankę swojego serca. Ja ci ją wskażę, która będzie twoją żoną, twoją ukochaną, oblubienicą. Ozeasz bierze cały swój dobytek i idzie przed siebie. I w pewnym momencie Pan Bóg zatrzymuje go przed nierządnicą o imieniu Gomer i mówi: to jest ta, którą dla ciebie wybrałem. Przedziwna sytuacja. Przedziwna historia. I Ozeasz wykupuje tę kobietę, oddając wszystko, co dotąd w życiu uzbierał. Wprowadza ją do domu. Mają dzieci, którym Bóg nadaje symboliczne imiona. W tych imionach odbija się jak w zwierciadle cała historia relacji Boga z Izraelem. Jedno dziecko nazywa się Loruhama. Nie okaże ci więcej miłosierdzia. Bóg mówi do ludu: na mocy twego grzechu nie okaże ci miłosierdzia. I inne dziecko, o którym Bóg mówi: nazwij go Lo-Ammi, to znaczy: nie jesteś już moim ludem. I tak pisze prorok Ozeasz, tak opisuje ten moment niezwykle dramatyczny. Rzekł Pan: nadaj mu imię Lo-Ammi, bo wy nie jesteście ludem moim, a ja nie jestem. Kiedy bierzemy do ręki oryginalny tekst tej księgi, tekst hebrajski, to to zdanie w tym miejscu się urywa. A tłumacze nie wiadomo dlaczego dodali jeszcze dwa słowa. A ja nie jestem waszym Bogiem. Ale Bóg tego nigdy nie wypowiedział. Bo nie jesteś moim ludem, to znaczy na twoim obliczu tak bardzo porysowanym, zniekształconym przez grzech, ja już nie mogę odnaleźć swojego obrazu, a ja nie jestem, i tutaj gdzieś w gardle Panu Bogu zatrzymują się te słowa. Bóg nigdy nie powie człowiekowi, ja nie jestem twoim ojcem. To jest tak jak w naszych relacjach, w waszych relacjach, jeśli ktoś ma dziecko, które sobie zniszczy życie do takiego stopnia, że już trudno czasami zobaczyć, czy to już jest moje dziecko, czy to mój wnuk, czy to jest mój mąż. Ja już nie wiem, kim jesteś, ale ja dla ciebie zawsze jestem ojcem, matką, żoną, mężem. Tego nic nie wymarzę. Nazwij go Lo-Ammi, nie mój lud, bo ty nie jesteś moim ludem, nie potrafię zobaczyć, kim jesteś. Tak bardzo zniekształciłeś swoje życie. A ja nie jestem. Bóg mówi, a ja zawsze będę twoim ojcem. I ta historia Ozeasza ma dalszy ciąg, niezwykły. Bo ta Gomer, którą Ozeasz za wielką cenę wprowadził do domu, przywrócił ją do życia, odnowił jej godność, w pewnym momencie porzuca swego męża i wraca, tak jak to było w starożytności, na wyżyny, żeby tam ponownie uprawiać nierząd. I co robi Ozeasz? W pierwszym momencie tego ludzkiego buntu zaczyna przeklinać tę swoją żonę. Mówi, już nigdy więcej na ciebie nie spojrzę. Ale wtedy interweniuje Bóg. Bóg, który wybrał Ozeasza, aby na przykładzie jego historii opowiedzieć swoją miłość do człowieka. I mówi, weź to, co masz i idź, aby odnaleźć tę, która jest wybranką twego serca. I Ozeasz ponownie bierze to, co ma i rusza przed siebie, staje przed Gomer i na nowo, oddając wszystko, co ma do końca, przyprowadza ją do siebie. Siostry i bracia, ta historia, raz jeszcze zachęcam, żeby ją przeczytać, jest niezwykła, dlatego że to jest historia o miłości Boga do każdego z nas. Tej miłości, którą dzisiaj mogliśmy dotknąć w sakramencie pokuty pojednania. To jest miłość kogoś, kto oddaje wszystko, co ma i robi to zawsze i nigdy się nie zatrzymuje po to tylko, żeby mieć nas przy sobie. I ten akt miłości Boga Bóg nieustannie ponawia pośrodku swego ludu, rozproszonego przez grzech, aby mocą swojej miłości przyciągnąć nas do siebie. Nie mocą naszej ludzkiej, słabej miłości, ułomnej, ale mocą swojej miłości. I ten znak nazywa się Eucharystia. Eucharystia. To jest moment, kiedy na ołtarzu dokonuje się wydarzenie krzyża, paschy, na mocy którego Bóg gromadzi wokół siebie swój lud. To jest ten moment, podczas którego Pan Bóg Pan Bóg oddaje wszystko, co ma, to, co jest dla Niego najcenniejsze, swojego Syna, jedynego, abyśmy my, którzy jesteśmy jak ta Gomer, jak ta nierządnica, pełni grzechu, odwracający się od Boga, byśmy mogli zamieszkać w domu, w którym nigdy człowiekowi nie zabraknie życia. I dzisiaj w tym dniu rekolekcji chciałbym zaprosić was też przez krótką chwilę do tego, byśmy zastanowili się nad tym, w jaki sposób my z tego daru eucharystycznego korzystamy. Jest coraz więcej w świecie cudów eucharystycznych. W ostatnich latach takie potwierdzone są dwa w Polsce, w Sokółce i tu niedaleko w Legnicy, tam gdzie mieszkam. Te znaki są w pewnym sensie wezwaniem do tego, byśmy my, ludzie wiary, zastanowili się, na ile z Eucharystii korzystamy. Bardzo lubię wspominać przy różnych okazjach postać wietnamskiego kardynała już nieżyjącego Franciszka Nguyen Van Thuana. On w 2000 roku głosił rekolekcje dla Jana Pawła II i zostawił po tych rekolekcjach książkę Świadkowie Nadziei. Franciszek Nguyen Van Thuan 12 lat swojego życia spędził w więzieniach komunistycznych, 9 lat w izolatce, w takich warunkach, jak opisuje, w których mieszkał w celi 1,5 metra na 1,5 metra, nie mógł nawet położyć się na pół siedząco, tam spał. Trudne rzeczy przeżywał, ale opisuje w tej książce niezwykły moment z tego swojego więziennego życia, właściwie dwa. Jeden z drugiego wynika, jak ten człowiek pragnął nieustannie doświadczać ciepła domu Ojca właśnie w tym znaku Eucharystii. Kiedy został aresztowany, a był to 1975 rok, to pierwszy list, który napisał do swoich bliskich, do swoich wiernych, to był list prośba o to, żeby przysłano mu hostię i wino, żeby mógł odprawiać Eucharystię. Tak o tym pisze. Napisałem: przyślijcie mi proszę trochę wina jako lekarstwo na mój żołądek. Moi wierni natychmiast zrozumieli, o co chodzi. Przysłali mi bardzo szybko małą buteleczkę wina mszalnego i hostie ukryte w łuczywie. I tak codziennie, używając 3 kropel wina i kropli wody ukrytych w dłoni, odprawiałem mszę świętą. To był mój ołtarz, to była moja katedra. To było lekarstwo nieśmiertelności, antidotum, żeby nie umrzeć, ale zawsze mieć życie w Chrystusie. Kardynał Franciszek Nguyen Van Thuan opisuje w tym swoim dzienniku lat więziennych spotkania z ludźmi, którzy tam obok niego żyli. Ludzi rozproszonych, żyjących bez nadziei. Opisuje taką sytuację, że pewnego razu był przewożony z więzienia do więzienia statkiem, w którym normalnie przewożono węgiel. Ogromny statek i jedno małe okienko. I kiedy nastała noc, ci ludzie pod ciężarem tego swojego złamanego życia zaczęli jęczeć, krzyczeć. On był wtedy już biskupem i nie wiedział, co ma zrobić. I w pewnym momencie mówi, kiedy jego oczy przyzwyczaiły się już do półmroku, zobaczył obok siebie mężczyznę, który gdzieś znalazł kawałek drutu i chciał odebrać sobie życie. Ściągnął go z tego i zaczął rozmawiać. Głosić im moc Jezusa, głosić mu moc Jezusa, moc wiary. I mówi, tak spędziłem ten czas do rana. Ten człowiek po wielu latach, już po uwolnieniu, przyjechał do niego do Rzymu. Pokazał mu ślad na szyi. Ale mówi kardynał Franciszek Nguyen Van Thuan, wtedy zrozumiałem, że ja jestem tam po to, żeby być świadkiem Boga i świadkiem nadziei. I bardzo szybko zorganizował w więzieniu taką akcję, którą siostry i bracia, możemy się tego wstydzić, my, którzy mieszkamy tutaj w Polsce, bo zaczął z więźniami po kryjomu odprawiać msze święte. Najczęściej działo się to wieczorem, późnym wieczorem, kiedy strażnicy byli już zmęczeni. On wtedy, klęcząc na łóżku, odprawiał mszę świętą. Współwięźniowie czuwali, żeby nikt ich nie nakrył. I po skończonej mszy świętej on brał hostię, kruszył na małe kawałki. Więźniowie zawijali to w bibułki do papierosów i wszywali sobie w ubrania. I rozchodzili się na różne, do różnych miejsc, w różnych pomieszczeniach i inni więźniowie, klęcząc przed swoimi współbraćmi, adorowali Najświętszy Sakrament. Tak Bóg gromadził lud wokół siebie i karmił nadzieją, i karmił miłością, i pozwolił im przeżyć te ciemne, trudne chwile. Tą mocą, która jest w tym eucharystycznym, sakramentalnym znaku miłości Boga, który nigdy nie rezygnuje z człowieka. W tym więzieniu, jak pisze kardynał Franciszek Nguyen Van Thuan, trwała nieustanna adoracja. Siostry i bracia, warto byśmy w tej tak sytej dobrem Europie i Polsce pytali się o to, na ile my dajemy się Bogu gromadzić wokół siebie, wokół Niego. Na ile my korzystamy z Jego miłości w tych naszych różnych trudnych sprawach, w których uciekamy się do proroków tego świata. Dlaczego tak rzadko przychodzimy do Tego, który jako jedyny ma moc dać życie? Prorok Kajfasz, arcykapłan Kajfasz, wypowiedział proroctwo o Jezusie. Powiedział to proroctwo tu i teraz, dzisiaj, pośrodku nas, że Jezus umrze za naród, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. On nieustannie składa życie za mnie, aby mnie złączyć z jedynym życiem w Bogu. Na ile ja z tego korzystam? Pytajmy o to, i niech zrodzi się w nas pragnienie jak najczęstszej adoracji, jak najczęstszej Eucharystii i jak najczęstszej komunii. Amen.